był człowiek całkowicie pijany i tak właściwie patrząc na niego spojrzałem, no facet koło 30, 40, trudno powiedzieć, wąsy, skórzana kurtka, no tak patrząc to dorosły człowiek powinien za siebie odpowiadać. Ale szedł zataczając się, wiecie, tak jak to pijak idzie, ledwie się trzymał na nogach, w ręku papieros i pomyślałem sobie tak, czy człowiek mający 40 lat, jeśli panuje nad i ma kontakt z rzeczywistością, może się wykańczać papierosem, może jest zupełnie pijany. Pomyślałem sobie, co myślą o nim jego dzieci, co myśli o nim jego żona, co stwarza jego postawa w domu. A tutaj w Biblii mamy króla Saula, który nie był alkoholikiem, co prawda, ale zupełnie stracił kontakt z rzeczywistością, z ludźmi, no jak już mówiłem, przede wszystkim z Bogiem. Co się musiało dziać w jego domu? Tragedia dosięga jego narodu, jego rodziny, jego życia. Po pierwsze, popełnia złą decyzję. To jest pierwsza księga Samuela, 13 rozdział. Nie będziemy tego czytać, bo to nie jest fragment, z którego na razie chciałbym czytać, ale tam jest taki moment, że nie przychodzi upoważniony do składania ofiary prorok, a więc on sam mówi, a co tam, jestem królem, wszystko mi można, składa ofiarę, wydaje mu się, że wszystko można. Jemu się wydaje, że jest królem. Mówi, momencik, chwilkę, ja jestem królem. Wolno mi. Wolno, mam takie prawo, ale zapomina, że jest ktoś jeszcze nad jego życiem. Tak czasem ludzie zarządzają swoim życiem. Mówią, wolno mi. Nikt nie ma prawa mi mówić, co robić. Może nikt nie ma prawa, ale Słowo Boże, czasem Duch Święty cichym głosem w nas mówi, robisz nie tak, jak powinieneś. Bóg nie wyrzuca człowieka z hukiem za drzwi, ale chcę nam powiedzieć, można tracić kontakt z żywym Bogiem. Powoli, po cichu, aż ten jego głos ucichnie. Potem popełnia straszny błąd wobec własnego syna. Jeśli będziecie czytać, studiować w 14 rozdziale, zamiast się cieszyć tym miodem zwycięstwa, owocem ze zwycięstwa, zabrania ludziom jeść i ogłasza, że każdy, kto coś spożyje, coś skorzysta z tego zwycięstwa, będzie przeklęty. To jest ta jego gorliwość religijna. Gdy wręcz przeciwnie, wszystko wskazywało, że w tym czasie należało się cieszyć, należało świętować, należało pokazać ludowi, że wroga można pokonać, jeśli się jest wierny. Ale on ogłasza chore przepisy, pod które podpada sam jego syn. Bo to on właśnie podpada pod to przekleństwo. I sam jego syn zaczyna mówić, że ojciec sprowadza nieszczęście na ten naród. Jest coraz dalej od Boga Saul. Potem już otwarte nieposłuszeństwo wobec Boga i fałszywa taka polityczna pokuta. Jemu się wydaje, że taka pokuta to takie nawrócenie, no przepraszam Panie Boże, proszę się odczep ode mnie. Na tej zasadzie jest jego nawrócenie. I ten fragment chciałbym przeczytać. Nawet nie nawrócenie, przepraszam, a to takie powiedzenie przykro mi, bo nawrócenie to ja głęboko nieprawidłowego słowa tu użyłem. On się nie nawrócił. On nawet szczerze nie pokutował, jemu nawet tak naprawdę przykro nie było. Ale przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego, który pokazuje na pewną bardzo ważną duchową cechę w naszym życiu. 1 Samuela, 15 rozdział, od 24 do 30 wersetu. I rzekł Saul do Samuela, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Co on mówi tutaj? Zgrzeszyłem. No rzeczywiście, mówi, zgrzeszyłem. Czyli czyżby to była pokuta? Czyżby ten człowiek zaczynał się nawracać? Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną, a oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi, nie zawrócę z tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego, dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nadaje innemu, lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A on odrzekł, zgrzeszyłem, lecz teraz uczcij mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu Bogu Twemu. Słyszycie, co on tutaj mówi naprawdę? Mówi jakby chciał powiedzieć do Samuela, słuchaj, no dobra, przykro mi, ale teraz chodź ze mną i udawaj, że nic się nie stało. Chodź, idziemy, bo ludzie patrzą, uczci mnie przed ludźmi. Nieważne, co Pan Bóg myśli. Saul był całkowicie skupiony na sobie i zaczynał staczać się jako król i w końcu usłyszał, że stracił swoje królestwo. Nie chciał, aby ktoś zauważył, że zgrzeszył. Nie chciał i ta cecha jest w każdym z nas. Kilka lat później wiemy wszyscy z Biblii, że król Dawid też nie będzie chciał, żeby się ktoś dowiedział o jego grzechu, ale będzie miał zupełnie inną postawę. Tutaj jego postawa wskazuje, on chciał, żeby było tak jak zawsze. Nie mówmy już o grzechu. Chodź Samuelu na modlitwę, pomodlimy się. Powiem nawet może trochę wulgarnie, odwalimy to nabożeństwo i pójdziemy do domu. Ale Bóg mówi, nie, momencik. Chwilkę, tak nie będzie. Ty wzgardziłeś Panem i teraz ci się wydaje, że powiesz parę słów. I prorok do niego mówi, Bóg wzgardził twoim życiem. Nie będzie tak jak zawsze. I Samuel owszem, to był mądry człowiek. Gdybyście czytali dalej tą historię, bo ja nie wszystko przecież nie mogę całej księgi tu wyświetlić na ścianie, to on poszedł, oczywiście poszedł z nim, ale to było ich ostatnie spotkanie. Samuel pozostał tamtego dnia z Saulem, lecz mogę sobie wyobrazić, jakim smutkiem patrzył, jak marzenie Izraela, człowiek, o którym ludzie marzyli, człowiek, z którym tyle nadziei wiązano, człowiek, którym mówiono tak, jak czasem się mówi o dzisiejszych politykach, czy jak czasem się mówi o ludziach, których znamy, a taki zdolny był, słyszeliście, jak go tak mówiono o ludziach? A taki dobry był. Samuel ze smutkiem patrzy, jak stał się wrakiem i się stoczył. I 35 werset powiada, że Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci. I bolał Samuel nad Saulem. Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem. Już się więcej nie widzieli. Gdybyście mogli zobaczyć na mapę Izraela w tamtym czasie, to zobaczylibyście, że ich drogi się rozeszły w dwóch przeciwnych kierunkach i już nigdy więcej nie mieli się spotkać. I dlaczego, skoro ma być to wykład o Dawidzie, mówię tyle o Saulu? Ponieważ Saul jest bardzo ważną postacią w tle życiorysu króla Dawida. Dawid nie był człowiekiem bez grzechu, bo nie ma takiego człowieka. Był tylko jeden człowiek chodzący po tej planecie, który był bez grzechu, a jego imię brzmi, kto wie? Jezus, dokładnie. Dawid nie był bez grzechu. Ale widzicie, gdy później będziemy studiować upadek w grzech króla Dawida, Bóg nie wzgardzi Dawidem i nie odrzuci go na zawsze, tak jak Saula. Dlaczego? Ponieważ postawa serca Dawida będzie zupełnie inna. Dawid zupełnie inaczej zareaguje na swój upadek. I podczas kiedy trwa dramat Saula teraz, na stronicach Biblii zaczyna pojawiać się coraz częściej właśnie Dawid. Coraz więcej jakby zaczyna go tam być. To on stanie się w przyszłości tym ukochanym królem Dawidem. Tym, o którym Izraelici będą ze łzami śpiewać. Tym, o którym będą śpiewał, lud będzie o nim śpiewał pieśni. Stanie się tym, który przejdzie do historii i będzie symbolem jednego z najbardziej sprawiedliwych i bożych władców, jacy rządzili w historii świata. I patrząc na Boże plany, które wypełnią się w Dawidzie, widzimy, jaką głupotą jest rezygnacja z Bożej woli i nieposłuszeństwo. Zobaczcie, ile stracił Saul. Pomyślcie, bracia, siostry, przyjaciele, ile my tracimy, jeżeli znasz wolę Bożą dla swojego życia i odwrócisz się od niej. Jeżeli wiesz, do czego Bóg cię chciał powołać. Popatrz się na życie Saula, co stracił Saul. Jeżeli czujesz, że właściwie to twoje serce płonie dla Pana Jezusa, chciałbyś służyć Jezusowi, ale decydujesz, że pewne rzeczy na razie są ważniejsze. Jedną z przyczyn, dla których Saul, byle jak, ja tak jak mówię, aż mi trudno to używać słowa pokuta, bo to nie była pokuta, ale użyję go, czy byle jak, przepraszam za ten grzech, było to, że bał się bardziej ludzi. Zważał bardziej na ludzi niż na Boga, na to, co powiedzą ludzie, czy jego autorytet nie ucierpi, podczas kiedy w tej samej sytuacji znajdzie się król Dawid, kiedy jego grzech zostanie wyciągnięty na jaw, o czym będziemy mówić kiedyś tam, gdy dojdziemy do tego miejsca w naszym studiu, to Dawid nie patrzy już na ludzi. Dawid po prostu pada pod ciężarem żalu, grzechu i interesuje go tylko jedno. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. Pamiętacie ten psalm? To będą słowa Dawida. Tylko to jedno. Jemu już było wszystko jedno, co ludzie powiedzą. Tutaj właśnie tego nie było. I chcę wam powiedzieć, że Słowo Boże naucza bardzo ważnej rzeczy teraz. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak co? Jak czary. To jest coś, co powinniśmy wiedzieć. Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary. I dzisiaj trudno nam się z tym zgodzić. Wiecie, żyjemy w świecie, gdzie ludzie na co dzień czytają horoskopy. Chociaż ci, którzy są biblijnie wierzącymi, wiedzą, że horoskopy są częścią kultu satanistycznego, kultu demonów. I wierzę, że nikt z was obecnych tutaj nie ma z nim nic wspólnego. Nawet nie wierzę, ja wiem o tym. Przynajmniej z tych z was, z których wiem, że wasze życie jest po to, żeby czcić Pana Jezusa. Trudno dziś uwierzyć, że nieposłuszeństwo jest takim grzechem jak czary, kiedy żyjemy w świecie, kiedy czary są zabawą. Kiedy są po prostu... Ludzie mówią, ja się tylko tak bawię. Diabeł się nie zna na zabawie. Czarownik wierzy, że można mrucząc, robiąc coś dziwnego, uzyskać dobre efekty. I podobnie nieposłuszny chrześcijanin wierzy to samo. I dlatego to jest to samo, co czary. Człowiek próbuje zaczarować Boga. Mówi, będę żył jak chcę, ale powiem wiązankę słów, która sprawi to czy tamto. Chcę wam powiedzieć, Boga się nie da zaczarować i my o tym doskonale wiemy zresztą. Boga nie da się jakoś zagmatwać jego myśli. Bogu nie da się powiedzieć, słuchaj Panie Boże, jak ci powiem 10 razy, Ojcze nasz, to będziesz miał, nie będziesz się mógł wycofać. Mów sobie 100 razy. Bóg jest Bogiem suwerennym. Jednym z jego atrybutów jest to, że nic nie jest w stanie zaćmić jego umysłu i jego myśli. Człowiek może mówić różne nierozumne rzeczy, ale nie jest w stanie. I podobnie nieposłuszny chrześcijanin jest jak czarownik, kiedy szepta swoje modlitwy, a nie zamierza żyć według Słowa Bożego i liczy, że to przyniesie jakieś działanie. Czy to nie jest wiara prawie, że w czary? Izrael nie był bezpieczny. Izrael był otoczony przez wrogów, a król się staczał. I nawet Samuel widział, widząc jak stacza się Saul, musiał się martwić. Ludzie się zastanawiali, szczególnie ci inteligentni. Co teraz będzie? Zobaczcie, kto rządzi naszym krajem, mówi. Rządzi człowiek gniewu, człowiek nieposłuszny, człowiek nie mający żadnych świętości. Kraj wymagał naprawy, reform, mądrości, wiedzy, ale nie było widać nikogo, kto mógłby tego dokonać, żeby mi ktoś nie powiedział, że ja politykę komentuję dzisiaj. Ja mówię o księdze Samuela. Wrogowie też nie spali. Wraz z upadkiem Saula ludzie nie mieli pomysłu na dalsze dni. Oto marzyli o królu, a teraz okazuje się, że król lekceważy wszystko łącznie z Bogiem i tylko jeszcze był religijny. Ale Bóg już nie zwraca uwagi na jego religijność. I wtedy, kiedy już nikt nie ma pomysłu, Bóg ma pomysł. Bóg mówi do Samuela, pójdziesz i ja wiem o kimś. I pamiętacie, kiedy poprzednim mówiłem części tego wykładu, kiedy Samuel poszedł tam do domu, do Dawida, to Dawida nie było w domu i przeglądał jego braci, wielkie chłopy i tak dalej. Dobrzy rycerze, zdolni, żaden z nich, Bóg mówi, to nie ten. I Samuel w końcu pyta, to macie jeszcze jakiegoś syna tutaj? On mówi, jest jeszcze jeden taki mały na pastwisku, ale to no przecież nie ten. Ale kiedy on wszedł do domu, wiemy, że Bóg powiedział do proroka, to jest ten. I o tym już mówiłem, więc nie będę może tego powtarzał. Przejdę do Dawida. Chcę dziś powiedzieć o Dawidzie, Saulu i trochę o tej muzyce, którą grał. O tym niezwykłych momentach, które pomiędzy nimi, królem Saulem, miały miejsce i wierzę, że sam Pan to na nich sprowadził. Wiecie, co znaczy imię Dawid? Wiesz, co znaczy Dawid? Kto z was wie? Imię Dawid z hebrajskiego tłumaczy się jako umiłowany. Ktoś ukochany, umiłowany. I takim prawdziwie Dawid był przed Bożym obliczem. Kochał to, co Bóg, chciał tego, co Bóg, ufał Bogu, chodził jego drogami i ciągle w tym wszystkim pozostawał zwykłym człowiekiem. Wiecie, to nie był jakiś święty z obrazka, który chodził drogami, nie wiem, obok szedł baranek, on z gałązką szedł i kółeczko mu się nad głową świeciło. To był zwykły chłopak, jak trzeba było, walczył z lwem, trzeba było, bił niedźwiedzia. Budził się rano i pilnował swoich owiec. Był po prostu pasterzem i znał się na tym, jak na pastwisku pilnować ich. Ciekawą rzecz przeczytałem o pasterzach, jeśli chodzi o biblijny Izrael. Myślę, że was to zainteresuje. Wiecie, czytałem w tej książce dotyczącej również króla Dawida o człowieku, który pojechał na wycieczkę do Izraela i opisywał swoje przygody. I tak to się czyta, ale jedna ciekawa rzecz była, którą zauważył tam będąc w Izraelu. Kiedy wyjechali na pustynię, chciał zobaczyć tych sławnych pasterzy, o których i Biblia tyle mówi, i wszyscy tyle, chciał zobaczyć, jak wygląda taki pasterz. I poszedł po tej kamienistej pustyni tam i zobaczył takie stadko. I szedł do tego pasterza, a to był taki wielkie chłopisko, pasterz ubrany w te paster, taki jak z obrazka pasterz. I przygląda się i zobaczył taką wnękę skalną, gdzie te owce wszystkie miały widoczne legowiska i właśnie wychodziły sobie z tej wnęki skalnej i się pasły. I tak się przygląda i mówi do tego pasterza, jak to tak na pustyni można przetrwać? A on się wsparł tą laskę, ten pasterz, tak czytałem w tej książce, i mówi do niego, jak to, jak można przetrwać? Ja tu jestem od tego, żeby te owce przetrwały. No ale on mówi, jak to w nocy na pustyni tyle drapieżników, w jaki sposób ty możesz ocalić te owce, w jaki sposób możesz te owce osłonić? A ten pasterz zaczął się z niego śmiać i mówi, ty chyba nic o życiu nie wiesz do niego. A ten turysta mówi, no nie wiem, jak to można, jak, przecież tu jest tyle wszystkiego. On mówi tak, widzisz tą wnękę? Kiedy wieczorem owce kładą się w tej wnęce, ja się kładę w poprzek, także żadna nie może wyjść, a każda, która wchodzi, musi wejść przeze mnie. Ja jestem, mówi, drzwiami dla tych owiec. I kiedy ja się kładę, to te drzwi się zamykają. I jeśli jakiś wróg chce wejść, jakie zwierzę, musi po mnie przejść, musi przeze mnie przejść. Wiecie, to mnie zaciekawiło, bo Pan Jezus o sobie co mówił? Ja jestem drzwiami dla owiec. A tutaj zupełnie niezwiązana z Biblią historia. Pasterz w Izraelu mówi, że on jest drzwiami tych owiec. To on je zamyka i on ich pilnuje. To było ciekawe. W każdym razie takim właśnie pasterzem był król, przyszły król. Był Dawid, o którym mówimy. Człowiek według Bożego serca. Tak go nazywano. Słyszeliście kiedyś na przykład, że jakiś film nakręcono według jakiejś książki, prawda? Na przykład, nie wiem, Przeminęło z wiatrem. Według Margaret Mitchell i tak dalej. Pisze, nakręcono według książki. Albo Wojna i pokój. Pisze, według lwa, według książki Lwa to stoja i tak dalej. Jeżeli jakiś film jest nakręcony według książki, to znaczy, że opiera się na tym, co mówi książka, prawda? Dawid był człowiekiem według serca Bożego. Oznacza to, że opierał się na tym, co mówi Bóg. On był według jego serca. I teraz właśnie chciałbym powiedzieć trochę o muzyce. Wszyscy kochamy muzykę. Wszyscy kochamy i wiemy, że muzyka sprawia nam przyjemność. Nie wiem, czy tu jest ktoś, kto nie słucha muzyki. Każdy z nas prawie albo bardzo, albo trochę lubi muzykę. I muzyka ma różne cechy. Na przykład ja wiem, że muzyka może ukoić, uspokoić, wzruszyć, drażnić. Są takie rodzaje muzyki, że mi się ręce czasem nie mogę ich słuchać, a są takie, że mnie ukoją, uspokoją. Taka jest muzyka. Wszyscy ją kochamy, sprawia nam przyjemność. I jak mówię, albo nas denerwuje. I w dzisiejszym świecie muzyka jest równie ważna jak przemysł samochodowy. Jest ważną gałęzią przemysłu. I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, po środku naszej Biblii mamy Księgę Psalmów. Ciekawą rzecz przeczytałem, powiedział człowiek, który się nazywał to pisarz, piszący w zeszłym wieku, w pierwszej połowie zeszłego wieku, Charles Swindoll. Mamy ich 150 pośród Biblii, jakby Bóg nam mówił, śpiewajcie je często, nauczcie się ich dobrze, to moje psalmy, koniec cytatu. Podoba mi się ta wypowiedź Swindolla z jego kazania. On mówi o tych psalmach, mamy ich 150. Jakby Bóg do nas mówił, to moje psalmy, nauczcie się ich. Chwała Bogu. I to są niektóre z nich, ponad połowę z nich napisał Dawid. I wiele z nich zabrzmiało właśnie w dniach, o których teraz mówimy. Śpiewał je i grał je w obecności szaleńca o imieniu Saul. Króla wtedy, kiedyś wymarzonego króla Izraela. Teraz wariata, którego dręczy zły duch i który potrzebował, żeby przyszedł ktoś, który nie mógł spać po nocach, chodził i... Tak Pan Bóg doprowadził do ich spotkania. Kiedy Dawid zostaje pomazańcem Bożym, Bóg go bardzo dziwną drogą prowadzi do tronu. Nam by się wydawało, że właściwie kiedy prorok już wylał na niego olej, czyli uczynił z niego pomazańca, no to Dawid będzie królem i koniec, no nie ma już wyjścia. Ale nie tak był prowadzony Dawid przez Boga. Bóg go prowadził swoimi krokami, swoistą szkołą, tak jak czasami wiem, że życie niektórych z was wygląda. Czasem patrzę, jak Bóg doświadcza niektórych naszych zborowników. Patrzę czasami, jak cierpicie. Jak przychodzą SMS-y ze szpitala, jak przychodzą SMS-y o modlitwę. Czasem chciałoby się powiedzieć, chwileczkę, Panie Boże, dlaczego ten brat, dlaczego ta siostra? A potem widzę, jak To wszystko działa ku dobremu. Jak Bóg zmienia nasze życie, jak Bóg doprowadza nas bliżej siebie, jak nas uczy. I tak dziwną drogą prowadził Bóg Dawida do tronu. Chcę wam powiedzieć, kiedy Saulowi zostaje zabrane to Boże błogosławieństwo jako królowi Izraela, rzeczywistość duchowa nie zatrzymuje się. Wokół zaczyna dziać się coś dziwnego. Coś, co jakby szczególnie mnie w dzisiejszym wykładzie interesuje. W mrocznej ciszy, w ciemnościach zmienia się czyjeś życie. Zmienia się życie samego króla Saula. 1 Samuela 16, 14, 16. Tragiczne wersety. Przeczytajcie to uważnie. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Widzicie te dwa duchy? Macie je? Czytajmy dalej. Rzekli tedy słudzy Saula do niego: oto duch zły od Boga trapi cię. Wszyscy to widzieli, zobaczcie. Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim, którzy są przy tobie, a poszukają męża umiejącego grać na harpie, aby ci zagrał, gdy przypadnie na cię duch zły od Boga i ulży ci. Zobaczcie, Bóg zaczyna prowadzić w dziwny sposób tutaj życie Dawida. To właśnie Dawid ma się znaleźć tym, ma się stać tym, który tak blisko króla będzie, że będzie mu grał na harpie, a przy tym będzie właśnie śpiewał swoje psalmy, przynajmniej niektóre z nich. I za każdym razem, kiedy patrzę na ten werset, szczególnie ten werset 14, gdy od Saula odstąpił duch pański, to chcę być blisko Pana, pełny Ducha Świętego. Zawsze proszę: Panie, bądź blisko mnie. Cokolwiek było, cokolwiek jest w moim życiu, pragnę mieć ciągle w moim sercu przekonanie, że jeśli coś jest nie tak, chcę, Panie, aby Twój Duch Święty mnie napominał. Pragnę, abyś to Ty mnie napominał, abyś to Ty mnie przekonywał o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, abyś to Ty mnie pocieszał, abyś to Ty mi dała mądrość. Rozumiem, że przez to, co tu piszę, możemy zrozumieć dużo lepiej dzisiejszy świat rozrywki, dzisiejszy świat muzyki, dzisiejszy świat wielkich dyskotek. Gdybyście mogli posłuchać niektórych z piosenek, które słuchają dzisiaj ludzie w świecie, to właśnie to w nich jest. Tęsknota, zawód, zupełnie niezrozumienie tego, co znaczy miłość. A tu dosłownie, jeżeli byśmy czytali ten tekst, jest powiedziane, że zły duch go terroryzował, gdybyście dosłownie tłumaczyli. On był terroryzowany przez złego ducha. Jak straszne musiały być takie dni króla Saula, a jakie straszniejsze jeszcze noce, kiedy zły duch przystąpił, czyli inny byt, przyszedł do tego człowieka, zupełnie inna istota. Ktoś, kto wie, kim jest diabeł, kto trochę czyta Biblię i wie, kim są demony i diabeł, wie, jak straszne musiały być chwile, które przeżywał ten król. Bo najpierw odstąpił od niego duch pański i dopiero wtedy przystąpił zły duch. Zwróćcie uwagę na pewną prawidłowość, która tu jest zawarta. Najpierw to, co dobre, odeszło z jego życia, ponieważ ciągłe jego nieposłuszeństwo sprawiało, że w końcu Bóg odstąpił jakby. W końcu jakby zostało powiedziane: proszę bardzo, masz to, co chcesz. I odstąpił Pan od niego i przystąpił duch zły do niego. I myślę, że Dawid, kiedy przyszedł tutaj do niego, uczył się bardzo ważnej lekcji, której my się możemy uczyć. Pamiętacie, kiedy pewnego dnia w końcu sam Dawid zgrzeszy? Ja myślę, że to były te dni, kiedy on był przy królu Saulu i grał mu na harfie, że w tamtych dniach nauczył się ważnej prawdy i kiedy w końcu sam zgrzeszył, bo upadł z Batszebą w straszny sposób, król Dawid, mąż według serca Bożego, upadnie w przyszłości, to w tamtych dniach, kiedy upadł, myślę, że to właśnie przez tego złego ducha na Saulu się nauczył lekcji, która sprawiła, że w psalmie 50 wierszem, 13 werset napisał te słowa: nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Słyszycie, co on tu napisał? Skąd on wiedział, że może zostać odebrany Duch Święty? Skąd on wiedział, że może człowiek być odrzucony od Bożego oblicza? Ja myślę, że tam właśnie przy Saulu, kiedy jako młody człowiek grał mu na harfie i widział noce, widział dni tego króla, widział, jak się stacza, musiał go słyszeć, jak mówi sam do siebie. Jestem przekonany, że zaczął nadużywać wina, ponieważ człowiek w depresji często się upija. Widział, co się stało z biednym, starym Saulem. ponad 40 lat od niego starszym przecież. I wyciągał z tego wnioski. I dlatego potem, kiedy sam upadł, pisze właśnie te słowa. Modli się do Boga, że nie chce, aby z nim się tak stało. To jest ta dramatyczna prawda tutaj, opisująca tragedię wielu ludzi. Wiecie, widziałem wierzących ludzi już, którym Bóg wiele cierpliwości dał, którzy doświadczali wiele Bożej łaski, a potem od Boga odchodzili. I Jezus powiedział i nauczał nas pewnej prawdy tutaj. Co prawda słyszałem, jak ktoś powiedział, że takie coś jest niemożliwe w Nowym Testamencie. Nie bardzo obchodzi, czy ktoś powiedział, trzeba skierować do słów samego Pana Jezusa. Jeden człowiek powiedział, że niemożliwe jest, aby Duch Boży po prostu, żeby Bóg tak odstąpił. Że skoro Bóg przygotuje kogoś, no to już zawsze, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Ja w to nie wierzę, ponieważ zbyt wiele w Biblii jest ostrzeżone o tym, żebyśmy uważali, aby nasze imię nie zostało wymazane z Księgi Żywota. Ale mniejsza o to. Co Pan Jezus mówi na temat tej prawdy? Otwórzcie Ewangelię Mateusza, 12 rozdział, 43-45 werset. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swojego, skąd wyszedłem, i przyszedłszy zostaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on, i wszedłszy mieszkają tam, i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. Zobaczcie, co Pan Jezus tu naucza. Że stan końcowy człowieka, który dopuszcza, żeby dzieła diabelskie i charakter szatana wrócił do jego życia, może być gorszy niż jego stan poprzedni. Mówi tak Pan Jezus, czy nie mówi? Wyraźnie to tutaj widzimy. I teraz ja się zastanawiam, dlaczego demony robią tak, przynajmniej tak Pan Jezus naucza, że stan człowieka po tym, kiedy odrzuca Boga i nie chce go w swoim życiu, jest gorszy niż był wcześniej. Dlaczego? Ja myślę, że dlatego, iż nawet diabeł wie, bo diabeł nie jest głupcem, że człowiek, który zakosztował Pana Jezusa, będzie mocno za nim tęsknił. I takiego człowieka, jeśli się już uda związać, to trzeba dobrze trzymać, bo on będzie tęsknił za dniami, kiedy chodził w radości Pana. Będzie chciał do tego wrócić. Ja już widziałem takich ludzi, którzy płakali za tamtym czasem, kiedy Pan Jezus był tak blisko. Mówili, Panie Jezu, dawniej byłeś tak blisko, dawniej mi było tak dobrze z Tobą, dawniej wstawałem rano i miałem wolne sumienie, czyste serce, dawniej chodziłem po ulicy i mogłem śpiewać sobie w sercu psalmy. Diabeł go trzyma, bo diabeł wie, że on tęskni. Jedyna rzecz, jaka mnie tutaj pociesza, to Bóg nie mówi tutaj, że ten stan jest ostateczny. Przynajmniej ja tego nie widzę. Ale z doświadczenia też wiem, że widziałem ludzi, którzy upadali wiele razy w swoim życiu, ale gdy prawdziwie przychodzili do Boga, Bóg jest Bogiem łaskawym i chwała Jemu za to. Bóg jest Bogiem łaskawym. Ja wiem, że dopóki człowiek chodzi, oddycha i żyje na tej planecie, to Bóg go nie przekreślił. I jest dla niego zbawienie. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie widzę, aby to był stan ostateczny. Ale wracając do Dawida, ta muzyka miała koić roztrzęsione serce króla Saula, bo właśnie w takim stanie znajdował się Saul. Było jeszcze gorzej niż kiedykolwiek. I jest niezwykłe, jak tutaj Bóg poprowadził Dawida. Oto młody człowiek, nawet chyba tego nie wiedząc, zaczyna się uczyć u króla. Uczy się na króla, nie wiedząc o tym, że to jest wielka szkoła. Myślę, że on sobie nawet nie zdawał sprawy, jak wiele w tych dniach się uczy. Ktoś by powiedział, słuchaj, pomazany jestem na króla, dawaj trona, nie tu jakąś harfę będę grał. Tak to jest, ale wiem, że do mistrzostwa dochodzi się przez naukę. Wiem, że kiedy człowiek przychodzi do jakiegoś mistrza w jakimkolwiek zawodzie, od zegarmistrza zaczynając, a na mechaniku samochodowym kończąc, to kiedy do mechanika przychodzi pierwszy dzień uczeń do szkoły, ze szkoły mówi, chciałbym mieć u Pana praktykę, a mechanik mówi, proszę bardzo, przyjdź jutro na siódmą. I kiedy uczeń przychodzi na siódmą, gotowy, stoi ze śrubokrętem i z kluczem, mechanik mówi, masz tu, wymień głowicę w samochodzie. Albo wymień silnik. Oczywiście, że nie. Tylko zabiera mu ten śrubokręcik i kluczyk z ręki, kładzie na półce, idzie w kąt, bierze kijek z natełką i mówi, zaczynaj naprawiać samochody. To jest początek u każdego mistrza, jest taki. I nawet nie o zamiatanie chodzi. Chodzi o to, żebyś patrzył, co my robimy, a przy okazji zamiataj. Podobnie król Dawid. Król Dawid, zobaczcie, ja go nazywam król Dawid od razu. On jest w mojej myśli królem Dawidem, ale wtedy nie król. On, nie wiedząc tego, uczy się na króla, widzi jego codzienność, plusy, minusy, widzi, jak pracuje. Mało tego, wiecie, co jeszcze widzi? Widzi, co w kuchni mówią na zapleczu. Widzi, co mówią tam gdzieś w różnych zakamarkach. Jakby był królem od razu, to by tego nie usłyszał. Pamiętacie Książę i Żebrak, ten film? Kiedy on przebrany, książę za żebraka, wchodzi do domu, a ludzie mówią, król jest zły i w ogóle go nie obchodzi, co my czujemy. I on wtedy zdaje sobie sprawę. Albo jak go na ulicy napadają i pobiją. Zdaję sobie sprawę, że zwykły obywatel jego kraju nie jest chroniony, nic nie widzi. A widzicie, Dawid był w zakamarkach i usłyszał rozmowy, których król by nie usłyszał. Usłyszał opinie, których król by nie usłyszał. Widział układy króla. Król prawdopodobnie nawet by nie wiedział, że są takie układy. Bo Bóg wiedział, że to jeszcze nie przeprowadzka do pałacu. A więc chcę, abyśmy tutaj ważnej lekcji się nauczyli. Że Bóg nas prowadzi czasem dziwną drogą i abyśmy byli ostrożni w naszym chodzeniu przed Panem. Ponieważ chcę wam powiedzieć, to jest wielki zaszczyt dzisiaj. Przynajmniej ja sobie to poczytuję za zaszczyt. Wiecie, gdy dzisiaj rano wstawałem, był wczesny świt. Nawet jeszcze chyba świtu nie było, ciemno było. Wstawałem z tą myślą, że dzisiaj chcę się wdzielić z wami słowem, przygotować. Jedna rzecz, którą sobie odkrywałem, że mam w sercu radość, że znam Pana. Wiecie, ja naprawdę szczęśliwy rano wstaję. Nie mam żadnych depresji. Nie mam żadnych dołów tak zwanych. Chociaż czasami różne rzeczy no nie tak idą. To tu w szkole nie taka ocena. To tu dziecko nie tak ze zdrowiem. To tu to i tamto. Ja nie mówię, że życie jest bez problemów. Ale mam w sobie to coś od Pana. Tą nową pieśń. Otwieram oczy i ja to czuję w sobie. Wiecie, o czym ja mówię? To jest niewysłowione. Po prostu mam Jezusa. I nigdy bym nie chciał tego stracić. Nie chcę tego stracić. Tak dobrze mi jest, kiedy w takim pokoju mogę kłaść się też spać. Kiedy mogę sprzeciwiać się temu, co złe. I wygrywać, ponieważ mój Pan ma siłę, aby mnie ratować od tego. Kolejną lekcją jest dla mnie, jak Dawid pozwala się w pokorze prowadzić Bogu. Tego, wiecie, pragnę się uczyć w szkole i w pracy. Dawid nie mówi do Saula: wujek, skończyłeś grać, a teraz wujku, jedna smutna prawda dla ciebie. Nie wiem, czy wiesz, ale ja cię wkrótce zastąpię, więc uważaj. Nic z takiej postawy nie było w Dawidzie. Pokornie robi swoje i tutaj kogoś przypomina. Wiecie, że Dawida nazywa Słowo Boże mężem według serca Bożego, jak już powiedziałem. A do Pana Jezusa będą mówić, że jest synem kogo? Synu Dawida będą mówić do niego. Odkryłem ostatnio też ciekawą rzecz. Mówiłem bratu, już się tu dzieliłem, że słowo Dawid napisane po hebrajsku literami hebrajskimi, litery hebrajskie to są takie dziwne litery, które na przykład litera Alef, pierwsza litera alfabetu hebrajskiego nie jest tylko literą, jest również liczbą. Hebrajczycy nie mieli liczb. Liczby po prostu oznaczają litery. Wiecie, o co mi chodzi. Tak jakby u nas A to było 1, B to jest 2 i tak dalej. A więc, gdy napisać imię Dawid i to każda z liter również jest numerem i gdyby te numery dodać, to nie wiem, czy wiecie o tym, że wynik, suma po dodaniu wskazuje na dokładną ilość pokoleń od Dawida do Pana Jezusa, kiedy urodził się w Betlejem. Nie jest ciekawe? Nie wiem, dla mnie to jest odkrycie. Nie wiem, jak dla was. To jest dla mnie wspaniałe i patrzę teraz na postawę Dawida i nie dziwię się, że Bóg nazywa go mężem według serca Bożego. Namaszczony, cierpliwy, prowadzony Bożą ręką, nie wywyższa się, ale przychodzi służyć Saulowi. I tu okazują się właśnie te cechy człowieka według serca Bożego. Zobaczcie, on nie przyszedł sądzić Saula, ale przyszedł Saulowi służyć. Jak bardzo mi przypomina tu Pana Jezusa. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, był królem czy nie był królem? A Biblia mówi, nie poczytał sobie być kim? Równym Bogu, ale przyjął postać kogo? sługi, mówi Słowo Boże. Jezus nie wszedł do Piłata z rękami w kieszeniach i nie powiedział: słuchaj, Piłat, nie miałbyś, jakbym ci nie dał stanowiska. Tylko z żalem, z bólem, z łzami mówi: nie miałbyś, gdyby ci nie było dane z góry. I co jest ciekawe, podczas procesu Pana Jezusa Jezus tylko do Piłata się właściwie odezwał. Z Herodem w ogóle nie rozmawiał. Z religijnymi ludźmi w ogóle nie dyskutował. Oni go bili, poniewierali, on praktycznie, można powiedzieć, nie licząc kilku słów, nie odzywał się do nich. Jednak do tego Rzymianina się odezwał. I powiedział mu: jesteś tym, czym jestem. I wiemy, że Piłat był po prostu, politycznie był tchórzem, bo nie stanął za Panem Jezusem. I trudno go czasem oceniać mi w takich kategoriach, bo my nie wiemy, jak my byśmy się zachowali. Ale Piłatowi nie zależało na ukrzyżowaniu Pana Jezusa. To jest pewna historyczna prawda. Nie był kimś, kto bardzo chciał ukrzyżować Jezusa, Piłat. Żona Piłata również nie była kimś takim. To religia chciała go zabić. Ale Jezus nie wywyższał się. Jezus nie tłumaczył: słuchajcie, ja jestem taki i owaki, wy chyba nie wiecie, z kim zadzieracie. Ojcze, wybacz im, bo oni nawet nie wiedzą, co robią. Oni nie wiedzą, co czynią. I Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to właśnie chciałem wam powiedzieć, był królem, przyszedł jako sługa. Dawid, kiedy zaczął pracować u Saula, jako sługa właściwie, grajek, był już pomazany na króla. I w głębi serca wiedział o tym. A pomimo tego w pokorze grał królowi, który wiemy, że w końcu pewnego dnia chciał go nawet zabić. Rzucił w niego mózg. A to już inna historia. Uwielbiał studiować historie biblijne. I Dawid grał pieśń, która sprawiała, że Saul czuł się lepiej. I pomyślałem sobie, że Pan Jezus gra w naszej duszy pieśń, która nigdy nie umilknie. Że kiedy budzę się rano, kiedy jest mi smutno, kiedy jest mi źle, mogę mieć w sercu ten nowy psalm, tą nową pieśń. Pieśń, która mi przynosi nadzieję. Pieśń, która sprawia, że wierzę, że ci, których kocham, nawrócą się i będą szli za Panem. Pieśń, która sprawia, że pomimo moich upadków i niedoskonałości cieszę się Bożą miłością i Panem Jezusem w moim życiu. Jezus, tak jak Dawid, służy mi taką radością, pieśnią radości w moim sercu. I też ten rozdział rzuca mi pewne światło na to, co mogą pełni Ducha Świętego muzycy w naszych czasach. Wy gracie. Popatrzcie, ten rozdział mówi, co muzycy mogą, gdy Duch Święty ich prowadzi. Ilu dzisiaj ludzi nie wie, co z sobą zrobić? Depresja, poniżenie i rozczarowanie pożera tłumy. Kto z was dzisiaj słuchał wiadomości, wie o dziecku, które popełniło samobójstwo w Gdańsku? Dziewczyna poniżona, rozebrana, sponiewierana przez klasę w szkole, nie wytrzymała presji i popełnia samobójstwo. W polskim kraju, gdzie 97% ludzi to są chrześcijanie, diabeł ma żniwa. I my mamy grupę uwielbiającą w naszym zborze. Ja wierzę, ja się, wiecie, modlę o nich. Ja mniej do nich dzwonię, ja się więcej na razie modlę. Jak nasi muzycy w zborze, jak wy, bracia i siostry, które grają, jak rozpoznają potencjał, który Bóg w nich położył, to wiele dusz, które tu przyjdą na to miejsce, dozna uzdrowienia, pocieszenia, posilenia i usłyszy Ewangelię, zanim ktokolwiek wyjdzie za tą kazalnicę, wtedy, kiedy oni grają. Zgadzacie się z tym, czy nie? Tym jest właśnie muzyka. Muzycy mogą wiele, jeśli Duch Święty wprowadzi. Wiecie, co Luther wierzył? Luther mówił, że reformacja nie będzie zakończona, dopóki każdy wierzący człowiek nie będzie miał swojego egzemplarza czego? Biblii w swoim własnym języku, który rozumie. I Luther brał jeszcze jedną książkę. Daj mi ją. I swojego własnego świernika, z którego będzie mógł czcić Pana. Nie wiem, czy wiecie o tym, że to było nauczanie Marcina Luthera. Tak mówi Luther. Mówi, moja reformacja będzie skończona, kiedy każdy będzie mógł przeczytać Biblię w swoim języku i będzie miał pieśni, które będzie mógł śpiewać Panu. Bo tak ważne. Mówił, że muzyka jest ważna. I to jest bardzo ważne, aby Biblia była fundamentem, a nasze pieśni, układ ma być taki, a nie tak. Zobaczcie. Wiecie, o czym mówię? To, co śpiewamy, teksty, które śpiewamy, mają być oparte na Słowie Bożym, a nie Słowo Boże, które ewentualnie nauczamy oparte na pieśniach. Tak ma być z wszystkim w naszym życiu. To jest to, co zwiastowali ojcowie reformacji, czy pierwszy Kościół. Nie tylko co do muzyki w ogóle, ale co do całego życia. Że ono ma być oparte na Słowie Bożym. To jest wielka prawda. Oparte na Słowie Bożym pieśni. Jeśli nasze pieśni, to co śpiewamy, będzie nie oparte na Biblii, to wtedy uczymy się na pamięć zbędnych rzeczy. Wtedy równie dobrze możemy w niedzielę o 10 zaśpiewać Moja droga, ja Cię kocham. To samo. Czy coś tam jeszcze? Niedawno tu z braćmi rozmawiałem, mówiłem, że w nowej kaplicy chcemy parę wersetów tu powiesić. Któregoś dnia przyjdziecie, te wersety będą na ścianie. I tobie chyba to mówiłem, nie? Że czytałem, że dawniej wierzący, jeszcze przed wojną, w latach 30., nie wiem czy wiecie, że jeżeli ktoś z wierzących ludzi dawniej powiesił sobie na przykład obraz konia z kobietą, widoczek jakichś tam kwiatów, potrafiła przyjść nawet rada i diakoni z kościoła i upomnienie dawali takiemu człowiekowi. Nie wolno było mieć kiedyś obrazów na ścianach. Takie były kiedyś czasy. Wiecie dlaczego? Ponieważ Kościół dawniej nauczał tak, że u wierzących w domu, jeśli jest obraz, to jeśli jest to widoczek, jeśli są to kwiatki czy cokolwiek to było, to każdy obraz przede wszystkim ma zwiastować Słowo Boże i wolno na ścianach wieszać tylko co? Słowo Boże. I dlatego jeśli widzicie przedwojenne obrazki, to może być widoczek, może być Jazi Małgośka, chatka w lesie, czy co by nie było, ale obok jest co? Wersecik. Ponieważ oni odkryli, że jeśli nasze dzieci rosną w naszych domach i stykają się z wersetami Słowa Bożego na ścianach, to całe życie pamiętają. Tak jak wy pamiętacie, co było 10 lat temu napisane na Sienkiewicza na ścianie. Całe życie. Ludzie potem to pamiętają. Ponieważ patrzą na to. Psalmy. Kończąc powoli ten fragment, o którym właśnie chciałem powiedzieć. O Dawidzie, który uczył się na króla, śpiewając Saulowi. Tak sobie myślałem o Dawidzie, jak on do tego dochodził, jak on uczył się modlić. Jak zobaczcie, modlitwę uczynił czymś normalnym, czymś, czym potem mógł służyć innym. Bo psalmy są też modlitwą. Czytałem książkę jednego pastora, który mówił, że w jego praktyce, on był chyba pastorem duchownym kościoła w Ameryce, bodajże w Chicago, nie pamiętam już gdzie, potężnego kościoła, chodzi też o Charlesa Swindola dokładniej, nie pamiętam już miasta. W każdym razie na jednym z nauczeń wygłosił taką prawdę, która bardzo dotknęła mojego serca. On mówił, że poznaje najbardziej dojrzałych i najbardziej solidnych chrześcijan po tym, że na każdym kroku, gdzie tylko mogą, czytają albo nucą sobie pod nosem psalmy. Bo psalmy są tylko dla najbardziej, dla najwyższej klasy, najwyższej jakości chrześcijan. Byle jacy chrześcijanie, ludzie, którzy lubią tylko proste odpowiedzi, nie będą czytać psalmów. On głosił w swoim nauczaniu, że psalmy czytają najbardziej oddani Panu ludzie. I mówił, że w jego zborze ci, którzy cały czas jakby żyli psalmami, którzy nosili psalmy przy sobie, to byli to ludzie, którzy byli najbardziej duchowo jakby rozwinięci. I nie wiem, czy wiecie, dawniej, kiedy ewangeliści rozdawali na ewangelizacjach Słowo Boże, to były dwie księgi. Księga Nowego Testamentu, a ze Starego wiecie jaka księga? Psalmy. Tak dawniej ewangelizowano. Dawniej był zwyczaj, że Nowy Testament zawsze ukazywał się, wiecie, z jaką księgą? Z psalmami. Tak kiedyś było. Ponieważ psalmy są najbardziej jakby rozwijającym, tym, co sprawia, że z jednej strony niewiele myślisz, a z drugiej strony twoje poznanie Boga bardzo się rozwija. I pomyślałem sobie, jak powstawały, jak król Dawid, czy znowu mówię król, zobaczcie, jeszcze wtedy nie król, pastuch Dawid siedział na pastwisku i sobie tak myślę, jak to musiało być? Pasterz owiec. Dawid spędzał czas samotnie. Świadomie Bożej obecności śpiewał. Na przykład zobaczcie wieczorem, kiedy pilnował owiec, psalm 19. Psalm 19, drugi, trzeci werset. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Wyobrażasz sobie? Siedzi, owce słychać. Wiatr szumi, patrzy na niebo i mówi, niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Jakbyście przeczytali ten psalm, to byście wiedzieli, jaką wiadomość. Boża chwała jest tą wiadomością. Potem, kiedy nad pastwiskami stawał świt, owce budziły się, było słychać ich beczenie. Powoli rozjaśniało się. Myślę, że nad polami, parowała rosa. Chłopiec śpiewał, patrząc na wschodzące słońce, psalm 19, 6-7 werset. A ono, jak oblubieniec, wychodzi ze swej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. On nie śpiewał do słońca, on śpiewał o słońcu. Zobaczcie, też śpiewał. Duchowy człowiek o słońcu śpiewał. Dziś by nie wszyscy go przyjęli. On wiedział, że nie jest jakąś zgubioną, kierowaną ewolucją lub kaprysami bożków istotą. Wiedział, w czyich jest rękach. Włącz jeszcze psalm 8, 4 i 5 werset. Zobaczcie, jakie słowa. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc, gwiazdy, które Ty ustanowiłeś. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? Myślę sobie, jak to wszystko przychodziło do niego, jak on się modlił, jak siedział w polu. Wiedział po prostu, kto prowadzi jego życie. I najważniejsze, miał w sobie to, czego wam życzę w waszych sercach. Życzę wam psalm 9 jeszcze. Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje. Będę się weselił i radował w Tobie. Będę opiewał imię Twoje najwyższe. Wiecie co? Takich słów nie ma człowiek, który ma kaca rano. Wierzycie w to? Tego się nie mówi na kacu. Tego się nie mówi, kiedy się prowadzi wojnę i jest się obrażony na pół świata. Tego się nie mówi, kiedy sumienie człowieka jest brudne, ciężkie od zła. Tego się nie mówi, kiedy smutek go przygniata, a on nie chce zwrócić się do Boga. Takie myśli ma się w sercu, kiedy Pan Jezus jest moim Panem. Kiedy Bóg jest moim Bogiem w moim życiu, mogę się obudzić rano i sobie pomyśleć o psalmie 9. Otwórzcie sobie jutro rano psalm 9, jak wstaniesz. Przeczytaj sobie. Weź zacznij tym oddychać. Będę Cię wysławiał, Panie. Całym sercem swoim będę opowiadał wszystkim cuda Twoje. Ty jesteś moja ochrona. Ty jesteś mój ratunek. Takiej relacji z Panem nam życzę. Życzę wam, byśmy chociaż trochę, zobaczcie, mówimy Dawid żył w Starym Testamencie. Jakże wiele możemy sobie życzyć, abyśmy my, ludzie Nowego Testamentu, nam się wydaje, że tak wiele już wiemy, a tak mało przecież ciągle możemy. Abyśmy mogli zaczynać dzień i być tymi, którzy rozweselają ten świat, którzy są, niosą mu radość, a nie są tymi, którzy dodają do tej beczki ze smutkiem. Czy kiedy się dzisiaj wiadomości włączy, ludzie nie usłyszą tam radości, tam nic dobrego nie ma. Ja myślę, że świat się coraz bardziej stacza. Myślę, że jest tylko kwestią czasu, kiedy gospodarka światowa zacznie naprawdę szaleć. Przynajmniej ci, którzy ekonomię studiują, nie mają złudzeń. Ja wiem, że cokolwiek by się nie działo, jeśli taką myśl będziesz miał w swoim sercu, to rozweselała ona serca tych, którzy nie mieli nic w gułagach, w Afryce, w najbiedniejszych, dzikich plemionach, które znajdowały poprzez misjonarzy prawdę Słowa Bożego. I rozweselała serce króla, każdego, kto się zwróci do Boga. Niech Pan was błogosławi, niech was prowadzi. Było moim przywilejem dzisiaj dzielić się z wami tymi krótkimi słowami. Amen. Wiecie, tak...